słuchasz Weszło FM.
Siemano, pokerowe świry. Zaczynamy pierwszą w historii Weszło FM audycję na waleta. Nie pierwszą pokerową rozmowę, bo w zeszłym tygodniu gościliśmy Michała Wiśniewskiego, ale cóż, po tym programie zapadła decyzja ważna, na którą czekaliśmy od dłuższego czasu. Wchodzimy z pokerem na antenę, można by powiedzieć, w końcu. Ja się nazywam Jan Ciosek, moim współprowadzącym w programie na waleta będzie drugi walet, czyli Rafał Gładysz, Jack Daniels, redaktor naczelny portalu PokerTexas.net. Siemanko.
Witam wszystkich bardzo gorąco, również się bardzo cieszę, że w końcu się jako poker dostaliśmy na antenę Weszło FM. Co prawda mieliśmy już zadebiutować wczoraj o 22.30, no ale kadra kopaczy Brzęczka nas skutecznie wymiksowała z naszego terminu. Mam nadzieję, że spóźnieni, ale sobie poradzimy.
Wiesz, warto było czekać na to widowisko, bo naprawdę mecz był pierwszej klasy.
Tak.
Świetny mecz.
Bawiłem się jak nigdy, zasnąłem jak zawsze, także...
Słuchajcie, napisałem na Twitterze coś takiego, że tym razem zajmiemy się na antenie Weszło sportem, w którym akurat jesteśmy dość dobrzy i się liczymy na świecie.
Tak, bo... tu akurat mamy sukcesów, tak. Sporo nawet, bym powiedział, więc jesteśmy, myślę, w czołówce światowej wręcz w tej dyscyplinie. No właśnie teraz...
O tym będzie czas rozmawiać na pewno, natomiast chciałem zacząć jeszcze od tego, że zagraliśmy mocną nutę na początek, Metallica.
Żeby was obudzić.
Żeby was obudzić, to jedno, bo jeszcze może drzemiecie trochę po wczorajszym meczu, natomiast no, daj mi ognia, daj mi paliwa, a my poprosimy jeszcze, daj nam nową ustawę hazardową, bo ta, która jest, to się do niczego nie nadaje. I rzeczywiście poker dzisiaj, o tym chcę, wiecie, zrobimy takie małe wprowadzenie, bo słuchają nas na pewno ludzie, którzy w pokera grają i sytuację pokera znają dość dobrze. Słuchają nas także tacy, którzy powiedzą po pierwsze w ogóle, po co gadamy o hazardzie na antenie, więc od razu zaznaczymy, że to nie jest hazard i wytłumaczymy dlaczego, ale też powiemy, jakie kłopoty, jakie bolączki dzisiaj ma poker, z czym się zmaga. No i właśnie, punkt pierwszy to jest nieszczęsna ustawa hazardowa, która zaraz będzie świętowała dziesięciolecie swojego istnienia. No i nie
już
jest fajnie.
Już wkrótce.
Będziemy śpiewać 100 lat na pewno.
No tak, no musimy was wprowadzić trochę w temat, jako że osoby, które nie są w środowisku pokerowym, nie interesują się pokerem, nie grają w pokera, a nawet bardzo często te, które się interesują i grają, tak naprawdę wcale nie wiedzą, jakie jest podłoże i jaka jest historia tej ustawy hazardowej i co się takiego stało te 9 lat temu, bo to właśnie wtedy było. Mamy właśnie taką 9. rocznicę w tej chwili.
100 lat.
Co się stało wówczas, że poker z gry, która była praktycznie wszechdostępna i wszyscy w nią grali i nie było z tym żadnych problemów, nagle stało się coś, co wywróciło ten pokerowy świat do góry nogami. No.
Ja myślę, że warto by cofnąć się troszkę dalej, zajrzeć trochę głębiej, bo poker przez lata był kojarzony z taką grą typowo hazardową, grą, którą się gdzieś tam łupało, wiesz, na koloniach, czy w więzieniach, czy gdzieś tam w ciemnych spelunach. Poker taki, gdzie dostaje się 5 kart i tak naprawdę rola gracza jest marginalna. Chodzi o to, żeby oszukać, wiesz, jak w Wielkim Szu. Ja oszukiwałem, ty oszukiwałeś,
wygrał lepszy.
Tak. Natomiast potem się trochę pozmieniało, powstały nowe odmiany pokerowe, czy stare odmiany, które zyskały popularność. Zaczęło się oczywiście jak większość rzeczy dużych od Stanów Zjednoczonych. Nastąpił pokerowy boom lat temu 20 powiedzmy i od tego czasu ta gra z niszowej, marginalnej zrobiła
się... Weszła na salony.
Dość powiedzieć, że turniej o Mistrzostwo Świata, czyli World Series of Poker i turniej główny, który nie jest tani, bo kosztuje $10,000 wpisowe, tam potrafiło grać ponad 10 tysięcy ludzi w jednym turnieju, słuchajcie. No, generowało to oczywiście gigantyczne pule, gigantyczne zainteresowanie, no i jakby sprawiło, że ta gra stała się absolutnie mainstreamowa.
No tak, no bo poker jest w tej chwili takim właśnie sportem mainstreamowym. No. Od momentu, jak poker na dobre wszedł do telewizji, a stało się to lat temu już ładnych kilkanaście, no to stał się nawet chyba więcej nawet, bo to już od lat 90. już poker w tej telewizji istnieje. Oczywiście mówimy o normalnych sytuacjach, czyli o Stanach Zjednoczonych. Nagle stał się ten poker tak popularny, że z roku na rok to te turnieje pokerowe organizowane zarówno w Stanach, jak i na całym świecie mają z roku na rok coraz więcej uczestników, coraz więcej ludzi jak gdyby wchodzi do pokera. Czy to zwykle amatorsko, rekreacyjnie, czy po prostu towarzysko grając w pokera, czy to idąc bardziej poważnie w tym kierunku, grając zawodowo lub półprofesjonalnie. W tej chwili grają w pokera na świecie dosłownie miliony ludzi.
No właśnie, to co powiedziałeś, że można grać amatorsko, można grać zawodowo. To, co wyróżnia pokera od dowolnego innego sportu, weźmy na to tenisa czy piłkę nożną. Jeżeli ja czy ty wyjdziemy na kort tenisowy, nawet niekoniecznie z Federerem, wyjdźmy z emerytowaną od dwóch dni Agnieszką Radwańską, nie wygramy jednej piłki. Może przypadkiem, jak zagra podwójny błąd serwisowy, tak? Wyjdźmy na boisko z Robertem Lewandowskim, zostaniemy zmiażdżeni, po prostu zakiwani na śmierć, będzie masakra. Natomiast przy stole pokerowym, jeżeli zagramy jeden turniej czy godzinkę gry z najlepszym zawodowcem na świecie, możemy z nim wygrać. Możemy go ograć do zera, możemy go zmiażdżyć. Natomiast oczywiście, jeżeli zagramy z nim odpowiednio dużo rozdań, dużo turniejów, no to jego
odpowiednio przewaga, dużo przegramy.
Oczywiście, jego przewaga będzie rosła, bo o to właśnie chodzi, że w pokerze istnieje element losowy. On istnieje w każdej dyscyplinie, ale tu istnieje w taki bardziej widoczny sposób. To znaczy, jeżeli zestawimy najlepszą rękę możliwą z najgorszą i zagramy za wszystkie żetony, zdamy się na ten ślepy los, to ta najlepsza wcale nie zawsze wygra. Wygra w 80% przypadków, powiedzmy, tak?
No tak, tylko właśnie ten element losowy, o którym teraz mówisz, jest jak gdyby czynnikiem dominującym i najbardziej znaczącym w postrzeganiu pokera. Mhm. No bo właśnie trwa od lat w zasadzie, trwa ta rozmowa, czy poker jest sportem, czy może jest hazardem. Zresztą sam pisałeś na ten temat ostatnio na Weszło artykuł. No i tak naprawdę nikt nie umie odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście to zawsze każda stójka swój ogonek chwali.
Oczywiście,
tak?
Pytanie jest o definicję sportu i
każdy
definicję hazardu.
Każdy będzie ciągnął tą kołdrę trochę przykrótką w swoją stronę. I każdy tą linę będzie próbował przyciągnąć w swoim kierunku. No ale prawda jest taka, że poker jest chyba najprościej określić jako grę z elementem losowym, grę umiejętności z elementem losowym. I chyba z tej definicji każdy powinien w zasadzie wychodzić, rozmawiając o pokerze, albo starając się pokera zrozumieć. Mhm. Bo oczywiście najłatwiej jest powiedzieć, że poker to jest zło, że poker to jest hazard, że to taka sama gra jak ruleta w kasynie i tego typu komentarze, które pojawiają się
za każdym
wszędzie.
Razem.
W zasadzie za każdym razem, pod każdym tekstem czy dotyczącym pokera takie komentarze można znaleźć, ale są to komentarze od osób, które kompletnie nie mają o pokerze pojęcia i to jest właśnie ten jak gdyby naszą misją tutaj właśnie na antenie Weszło FM będzie w następnych tygodniach, mam nadzieję, że nas stanu nie zdejmie, będzie próba przynajmniej jakiejś takiej edukacji, oczywiście nie wszystkich wyedukujemy i nie wszystkim wytłumaczymy, ale naszą misją
robić,
będzie taka próba edukacji polskiego społeczeństwa w temacie pokera.
Na stare lata zostałeś misjonarzem.
Tak, tak, no, nawet łysy już jestem od dawna, więc przydało się robienie fryzury na misjonarza. No.
Otóż to, słuchajcie, w każdym razie sytuacja, żeby nie przedłużać, żeby was nie zanudzić, bo to jest ostatnie, co byśmy chcieli zrobić. Poker się bardzo mocno rozwinął w ostatnich dziesięcioleciach. W Polsce poker miał się bardzo, bardzo dobrze, aż do pewnego smutnego dnia w 2009 roku, kiedy nastąpiła jedna z wielu afer. Wiecie, tych afer, jak spojrzymy na ostatnie 20 lat polskiej polityki, no to właściwie co chwila, co parę miesięcy jest jakaś afera. Taka, siaka, owaka. Nie ma sensu ich wymieniać. Nie będziemy gadali o polityce, bo do tego się nie zniżamy. Możemy o hazardzie,
no,
ale nie o
będziemy
polityce.
Musieli zawadzić o politykę.
Odrobinę. No. W każdym razie jeden pan został nagrany z drugim panem. Wyszło na to, że ten jeden z ministerstwa coś obiecywał temu drugiemu z branży hazardowej, po czym Platforma Obywatelska, żeby się ratować w jakichś sondażach, co zresztą, jak wiemy, się nie bardzo udało, napisała na kolanie błyskawicznie ustawę hazardową, w której chciano pokazać, umywamy rączki, my jesteśmy tutaj tacy czyści, my nic złego, co złe to nie my i tak dalej. No i w efekcie poker z gry, która się rozwijała dobrze, były u nas duże turnieje międzynarodowe, naprawdę duże. No,
wtedy rozwijała się gra w tempie wręcz fenomenalnym w Polsce. No ja jestem dinozaurem w pewnym sensie w polskim pokerze i ja pamiętam...
W każdym sensie.
W każdym sensie. No tam masz rację. Ja pamiętam lata 2006-2009, kiedy w Polsce był ten największy boom. Ja pamiętam wszystkie turnieje European Poker Tour w Warszawie. Ja pamiętam wszystkie turnieje Unibet Open, które były tutaj rozgrywane. Pamiętam tłumy, dzikie tłumy na codziennych turniejach zwykłych, które się odbywały w kasynach w Polsce. Pamiętam wszystkie organizowane ligi
Terenie. Też gwiazdy się udawało ściągnąć. Oczywiście. Robert Kubica grał w pokera, promował grę, wiecie, no na bogato było, na bogato i nagle została napisana ustawa, która powiedziała, nie, właściwie to, słuchajcie, to jest czysty hazard i wam w to grać nie wolno w Polsce i w ogóle wynocha i zakazujemy wszystkiego, jak leci.
W zasadzie to nawet nie było do końca tak, Johnny, bo w momencie, kiedy ta ustawa powstawała, to powstały dwie wersje tej ustawy. I pierwszą wersją była taka totalna liberalizacja przepisów dotyczących hazardu, w tym również pokera. Druga z kolei była totalnie restrykcyjna i praktycznie zakazywała wszystkiego. No, wolno było tylko oddychać.
Słuchajcie, mamy na antenie gościa Artur Górczyński, były poseł, który jest też orędownikiem pokera i kiedy był w Sejmie w poprzedniej kadencji, bardzo mocno walczył o to, żeby cokolwiek poprawić. Witamy serdecznie.
No cześć, witam wszystkich, witam słuchaczy.
Witamy cię, Artur. Halo, halo, jesteś?
Jestem. Super. Witam was, witam słuchaczy.
Artur, jesteś jedyną osobą chyba w historii polskiej polityki, w historii polskiego Sejmu, która w jakikolwiek sposób starała się pomóc polskim pokerzystom. Pierwsze pytanie, dlaczego? Co ci wpadło do głowy, żeby za tak niszową branżę się
wychylać
i wstawiać opór wszystkim innym w Sejmie, żeby tego pokera jednak w jakiś sposób wypromować i zlegalizować?
To znaczy, no sytuacja była taka, że kiedyś troszeczkę bawiłem się pokerem, natomiast to było pełnym laikiem, jeżeli chodzi o pokera. Jeżeli chodzi o sam rozwój i środowisko tej dyscypliny w Polsce. W trakcie kadencji sejmowej udało mi się nawiązać kontakt ze Stowarzyszeniem Wolny Poker. I tak się to zaczęło. Postanowiliśmy coś w tym temacie podziałać, żeby to jednak wyglądało prawnie w Polsce inaczej, ponieważ nie tylko zresztą na pokerze, ale szczególnie na pokerze polscy politycy nie znają się w ogóle i tak naprawdę przygotowują przepisy, o których nie mają zielonego pojęcia. Dlatego postanowiłem coś zmienić. Niestety stało się tak, jak się stało. Natomiast myślę, że mimo wszystko było warto powalczyć o to. I myślę, że ta walka trwa dalej i może w końcu wreszcie kiedyś w najbliższym, mam nadzieję, czasie dożyjemy takich czasów, że będziemy mogli swobodnie, bez żadnych problemów tego pokera w Polsce pograć.
No właśnie, ciebie zabrakło w Sejmie i tak jakoś nie widać następców. Nikt się za tym pokerem wstawiać nie chce. A powiedz mi, bo ty miałeś, znaczy ty zorganizowałeś w Sejmie zespół do spraw legalizacji pokera. Jak wyglądały wówczas prace tego zespołu?
Znaczy, pomysł zespołu dopracowaliśmy na jednym ze spotkań ze Stowarzyszeniem Wolny Poker. No to się wiąże taka ciekawa historia z tym wszystkim, ponieważ trzeba powiedzieć, że w Sejmie istnieją różne dziwne zespoły. Właściwie można założyć każdy zespół o obojętnie jakiej nazwie. Nam natomiast zabroniono nazwy, w której występowało słowo poker. Najpierw miał być to zespół miłośników gry w pokera. Jednak po złożeniu dokumentacji zostałem wezwany na dywani przez władze sejmowe, że no niestety, ale taki zespół nie może powstać z tego względu, że poker jest zakazany i no jakby to słowo nie pasuje do powagi sejmu. Więc stwierdziliśmy, że trzeba będzie to, no poszliśmy na to, że tę nazwę będziemy zmieniać. Natomiast no, siedliśmy na spokojnie, wymyśliliśmy taką nazwę. Zespół do spraw efektywnej regulacji gry, uwaga, w pokera. Więc jakby tutaj patrzeć, ten poker dalej występował w nazwie, no wtedy mimo wszystko jakoś udało nam się to zarejestrować i przeszła ta druga nazwa. Początkowo było w tym zespole 5 osób, potem ten zespół, o ile dobrze pamiętam, rozrósł się do bodajże 9 czy 11 nawet. Natomiast no, udział w zespole brało jakieś 5 osób, tak powiedzmy, że taki czynny. Reszta to raczej niestety były osoby, które figurowały, natomiast gdzieś tam lub przestraszyły się, lub nie chciały jakby ujawniać swojego zamiłowania do pokera.
Nawet chyba bywał tam nasz przyjaciel Janek Tomaszewski, tak?
No tak, tak,
tak. Janek Tomaszewski regularnie był w zespole, bywał. Tak, Janek był akurat w zespole i regularnie brał udział w pracach zespołu.
Za to chyba Patryk Jaki, który był w zespole, z tego co pamiętam, to nie pojawiał się zbyt często chyba, co?
No nie, no nie pojawił się chyba na żadnym spotkaniu, no ale to trzeba sobie też powiedzieć, że...
Patryk karty Jaki nie odbijał na spotkaniach.
No nie, natomiast Patryk Jaki, jak wiemy, w tym czasie brał udział we wszystkim. Tam był antyszczepionkowcem, potem ostatnio w ostatniej kampanii był za szczepionkami, także ja nie wiem tak naprawdę, co Patryk Jaki ma do powiedzenia, jaki ma stosunek do pokera. Zespół powstał, zespół pracował, zespół przygotował wstępnie projekt ustawy, który później złożyliśmy. No i na zespole powstał pomysł zorganizowania turnieju pokerowego. Właściwie to miał być taki turniej szkoleniowo-demonstracyjny, czyli miała być to taka dyskusja, wykład i jakby praktyka gry, czyli później już sam turniej. I to miało być na początku zorganizowane, chcieliśmy, żeby to zorganizować w Sejmie. Miało być to zorganizowane dla posłów, żeby chociaż spróbowali poznać faktycznie, na czym ten poker polega, z czym to się je, że tak powiem kolokwialnie. Oczywiście ówczesna pani marszałek, któremu pani Kopacz nie wydała zgody na takie rozwiązanie.
A to przykro.
No przykro. No, tym bardziej, że no, w Sejmie przyjmuje się chociażby antyszczepionkowców, członków organizacji jakichś skrajnych.
Ale nie, to jest oczywiste. To jest oczywiste, że władze Sejmu uznały, że antyszczepionkowcy są mniej groźni niż pokerzyści. No przestań. No,
no raczej.
Właśnie, no, no.
My to zarażamy.
Skrajne,
oni
skrajne też. Są mniej, że tak powiem.
Szkoda, że do tego turnieju nie doszło. Ja bym chciał zobaczyć, jak Macierewicz blefuje na przykład.
To by mogło być ciekawe. To możesz na co dzień go oglądać. Wiesz, odpowiednie stacje telewizyjne i luz.
Tak głęboko w politykę nie wchodźmy, bo jesteśmy radiem sportowym.
Tak, no tak.
Pośmiać się trochę można, ale zaraz nam się ktoś przyczepi, że jesteśmy z tej opcji, a nie z tamtej, albo z lewa, nie z prawa.
Wiecie. A my nie lubimy nikogo.
A my nie lubimy żadnych polityków, bo generalnie nam utrudniają życie, chyba tak trzeba powiedzieć.
No właśnie, Artur, czy uważasz, że jest jakaś szansa na to, że coś się zmieni w najbliższym czasie w ustawie hazardowej? W stosunku, nie. Znaczy mówimy tutaj oczywiście o stosunku do pokera w tej ustawie, bo tam inne branże, nie, jak gdyby objęte tą ustawą, no to już nas mniej interesują.
No Rafał, powiem ci, że się nic nie zmieni, no. Nie ma szans na zmiany, zupełnie nie ma szans na zmiany. I to bez względu na to, która opcja polityczna byłaby z tych znanych przy tak zwanym korytku. Ponieważ no, podczas kampanii wiem, że była akcja taka, że pytaliście właśnie a propos zmian w ustawie dotyczących pokera, wysyłaliście do wszystkich komitetów takie zapytania i z tego co wiem, dostaliście pozytywne odpowiedzi, po czym to umarło śmiercią naturalną.
No, nikt ci tyle nie obieca, co polityk w kampanii, no to wiadomo.
Raczej, no.
Dokładnie.
Kiełbasą każdy macha, tak? Także, znaczy wyborczą oczywiście. Tak,
powiedz nam lepiej coś takiego, bo wiem, że ty prowadziłeś pewne wyliczenia w swoim czasie, to znaczy tak? Dzisiejsza ustawa zakazuje gry w pokera online i właściwie zabija pokera na żywo, też marginalizuje go bardzo. Jak dużo państwo polskie dzisiaj traci na tym, że w pokera grać nie można?
Myśmy to wyliczali i to wychodziło w granicach, już teraz nie chcę jakby tutaj kłamać, ale to było około 50 milionów rocznie, jak dobrze pamiętam. To był rok 2013 bodajże, to było przelicznik z euro. Nie chcę tu jakby
To były chyba wyższe kwoty, Artur, z tego co ja pamiętam.
Nie, a bo tam było 500 milionów.
To było chyba 500 milionów, dokładnie. Jakoś żeśmy, z tego co ja pamiętam, to wyliczaliśmy, że to jest około 100-120 milionów euro
rocznie. Zgadza się, no właśnie, wiedziałem, że mi coś tam krąży, ale mi się to, że tak powiem, pomyliło. Natomiast, no pamiętam dobrze wyliczenia jakby z całej ustawy, gdzie biorąc pod uwagę wszystkie te dziedziny tak zwanego hazardu, rocznie traciliśmy jako budżet państwa w granicach 7-8 miliardów złotych, więc to jest ogromny przedział.
My tu hazardu nie chcemy promować, tylko samego pokera, tak? Więc mówimy o dużych kwotach.
No nie, no mówimy o kwotach oczywiście ogromnych, no bo to są olbrzymie pieniądze, które mogłyby wpływać do budżetu, a po prostu nie wpływają. No ale to jest...
500 milionów, tak?
Tak, ale to
takie
jest...
Takie eleganckie 500 plus by było.
No takie eleganckie 500 plus. No i właśnie powiem ci, że jak trwały prace nad tą nowelizacją ustawy hazardowej, już gdy minister Janczyk pracował nad tym swoim projektem, ja byłem przekonany, że w pokerze coś się zmieni. Choćby właśnie dlatego, że myślałem, że jak gdyby te poszukiwania pieniędzy do budżetu coś jednak zmienią, a tutaj się okazało, że nic się nie zmieniło.
Powiedz nam, Artur...
No tak, ale my mieliśmy też, bo ja już nie będę w Sejmie, też pracowałem jakby nad tymi zmianami. Mieliśmy gotową ustawę, która gdzieś tam krążyła swego czasu w sieci, gdzie ten poker miał całkowicie inaczej wyglądać i nagle coś się stało takiego z tą ustawą, że przyjęto zupełnie inne zapisy ustawowe i tak naprawdę zabito pokera w Polsce, aczkolwiek wiemy dobrze, że i tak ludzie grają i tak grają,
Kto na tym korzysta, na takich regulacjach, które mamy od 9 lat? Bo zazwyczaj jak są jakieś dziwne zmiany przepychane w prawie, to zawsze ktoś gdzieś, jakaś grupa, jacyś biznesmeni, ktoś na tym korzysta. Kto korzysta na ustawie hazardowej dzisiaj w takiej formie?
Na takich zapisach dotyczących pokera.
Chodzi mi o pokera, właśnie,
bo ustawie hazardowej to ja bym mógł powiedzieć, kto korzysta.
Natomiast chodzi mi nam o pokera tylko i wyłącznie.
Jeżeli chodzi o pokera, to właśnie się dziwię, bo podejrzewam, że nikt nie korzysta na tym za bardzo, ponieważ nawet jak ktoś miał plan na tym skorzystać i rozbudować jakąś sieć pokera online, no to po prostu był zbyt słaby, żeby to stworzyć i tak naprawdę dziś nie korzysta na tym nikt. Tak naprawdę to jest taka typowa sytuacja nie win-win, a raczej lose-lose, tak? I tak to wygląda i nie mamy się tutaj co jakby czarować. Długo się jeszcze nic nie zmieni i to jest najbardziej jakby przykra wizja, jeżeli chodzi o pokera w Polsce. Takich mamy polityków, jakich mamy, inżynierowie budownictwa się zajmują, nie wiem, in vitro i innymi sprawami, więc i pokerem nie miał się kto zająć.
Bo nikt się na pokerze po prostu nie zna, no i to taka jest prawda.
Znaczy wiesz, Rafał, ja to rozumiem, tak, że się nie zna, natomiast wydaje mi się, że jeżeli wybieramy ludzi tam do tego budynku, który się nazywa Sejmem, no to jeżeli ja się na czymś nie znam i chciałbym na czymś popracować, no to pierwsze co robię, to rozmawiam z ludźmi z branży, tak? Co można, jak można i dlaczego i z czym się to je. Natomiast wiesz, jak ludzie z branży byli traktowani przez Sejm,
no
tak?
Byłem parę razy razem z tobą na spotkaniach.
Złodzieje i tak dalej, no. Więc no tak nie można do ludzi podchodzić, no niestety tak się podchodzi.
No właśnie, ale teraz powiedz mi taką rzecz, bo mówimy o tym, kto na tym korzysta. No okazuje się, że nie korzysta nikt. No za to może powiedzmy, kto na tym traci. No więc może zacznijmy od tego. Ja z kolei robiłem ostatnio takie badanie rynku i okazuje się, że w 40-milionowym kraju, prawie 40-milionowym kraju, jakim jest Polska, w chwili obecnej legalna gra w pokera, a legalna gra w pokera dostępna jest tylko wyłącznie w kasynach, więc w Polsce mamy dosłownie trzy miejsca w trzech miastach, jest po jednym kasynie, gdzie dostępne są stoły do pokera i organizowane są co jakiś czas turnieje. W sumie obliczyłem, że tych stołów dostępnych do pokera w całej Polsce nie jest nawet ich 10. w 40-milionowym kraju.
No to jest jeden stół na 4 miliony, to jest okej.
Teraz,
chyba, no.
Teraz dla tych państwa, którzy trochę nie wiedzą, jak to wygląda, to powiem może tylko tyle, że w jednym Ołomuńcu, to jest takie miasteczko 200 tysięcy mieszkańców, 100 kilometrów od polskiej granicy.
W Czechach.
Jest kasyno, w którym organizowane są turnieje i w tym jednym kasynie tych stołów jest 60. W Rozwadowie, w innym mieście w czeskim, jest tych stołów 150. U nas w całym kraju jest 10, nawet chyba nie tyle, bo to chyba nawet mi 8 wychodziło z tego, co ja pamiętam. No już nie chcę teraz strzelać, no ale nie było ich więcej niż 10. No taka jest różnica.
No właśnie, ja chciałem spytać ciebie, Artur, bo ty na pewno będziesz to wiedział z racji prac nad tą ustawą, nad nowelizacją. Jak wygląda sytuacja w innych krajach europejskich, w Unii Europejskiej? Bo zdaje się, że my jesteśmy w skali Unii Europejskiej jakimś kompletnym ewenementem.
Nie, no oczywiście, że tak. No jesteśmy w ogóle jakimś zaściankiem, jeżeli chodzi o kwestie ustawy hazardowej, o pokerze już nie mówiąc. Rafał wspominał o Czechach, no to nie tylko Czesi. Zresztą pan na pewno wiecie to, że na przykład Norwegowie robili swoje turnieje o mistrzostwo kraju w Anglii, w innych państwach. Natomiast od paru lat już normalnie można grać w pokera w Norwegii. O Danii nie wspominamy, bo Dania to wiadomo, że jakiś tam ideał. Anglia, nawet te Czechy, które tak naprawdę w tych kasynach jest mniej Czechów niż Polaków i Niemców, to zależy, gdzie one są usytuowane. No jesteśmy naprawdę zupełnym zaściankiem i wygląda to bardzo źle. Ja myślę, że chyba nawet na Białorusi dzisiaj jest lepiej, jeżeli chodzi o przepisy.
A na pewno, bo na Białorusi pokera. Można grać w pokera no właśnie, legalnie, bez najmniejszych problemów. Teraz na Ukrainie została ogłoszona tak, bardzo radykalna nowa zmiana. Mianowicie przez Ministerstwo Sportu poker został uznany jako sport i podlega w tej chwili pod Ministerstwo Sportu i będzie traktowany jak każda inna dyscyplina sportowa.
Super.
Zgadza się, więc to wszystko pokazuje, gdzie my jesteśmy w tych zapisach, no i niestety nie chcę się rozmawiać tutaj z ludźmi, którzy mają jakieś pojęcie na ten temat, którzy mogliby pomóc w stworzeniu normalnych przepisów. Po prostu się uznało, że jest to hazard i na tym koniec, no i tak się zabija pokera i wiemy dobrze, że już nasi gracze, którzy odnoszą sukcesy, którzy uprawiają ten sport zawodowo, tak to trzeba powiedzieć, no już praktycznie w Polsce ich nie ma. To w większości się wyprowadzili do miejsc, gdzie z tego pokera grać mogą, gdzie mogą ten swój zawód wykonywać. No
jeszcze nie? Dzisiaj do tego tematu postaramy się wrócić.
Artur, bardzo ci dziękujemy, że znalazłeś chwilę, żeby z nami porozmawiać na antenie. Mam nadzieję, że następnym razem jakoś w przyszłości spotkamy się tutaj w studiu w Warszawie. Artur Guczyński, były poseł i orędownik pokera. Dziękujemy bardzo.
Dzięki, pozdrawiam wszystkich.
Pozdrawiamy. No i co, wracamy już bez Artura do rozmowy o pokerze. No przykre rzeczywiście, te twoje wyliczenia są strasznie przykre. To jest coś... Oczywiście kasyna to nie jest jedyne miejsce, gdzie można grać w pokera dzisiaj, ponieważ można grać też w inicjatywie Legalny Poker, o której za chwilę.
Tak, jasne. Możemy sobie jeszcze znaleźć miejsce do gry, ale to miejsce do gry niekoniecznie jest takie, jakie byśmy sobie, krótko mówiąc, wymarzyli. To znaczy, oczywiście w pokera jako takiego pograć można, no ale każdy, kto kiedykolwiek w pokera spróbował, liznął i no
wiadomo,
go zagrał,
to wie, że
w pokera to po prostu trzeba grać na pieniądze. Trzeba grać o jakieś stawki.
Powiedzmy od razu. Poker, tak jak był przez długie lata w Polsce, gra się w turniejach, gdzie jest wpisowe w gotówce, ewentualnie gra się gry cash, czyli takie, w których w każdej chwili można się dokupić albo zabrać pieniądze i iść do domu. W turnieju gra się aż do wyłonienia miejsc płatnych i zwycięzcy. Natomiast inicjatywa Legalny Poker, która jest według nowelizacji niedawno wprowadzonej, jakiś rok temu, można grać w turniejach organizowanych poza kasynami, natomiast tam nagrody są rzeczowe i nagrody są
o wartości 2280 zł max.
Dokładnie, tak, łącznej wartości.
Łącznej, tak.
I teraz tak, inicjatywa ma masę zwolenników, to znaczy przychodzi masa młodych ludzi, nie tylko młodych, którzy
w zeszłym miesiącu zagrało 2,5 tysiąca osób.
Różnych osób.
W całej
w skali
Polsce.
Kraju, no tak. Więc to jest bardzo dużo.
To jak na takie rozgrywki amatorskie, to jest w ogóle skandaliczna liczba. Tak,
skandalicznie duża.
Skandalicznie duża.
No. Tak, ja pisałem, pamiętam, na Weszło też taki reportaż, pojechałem z nimi do Pragi, bo tam się grało te nagrody rzeczowe, potem najczęściej jest tak, że słuchaj, gra 100 osób na przykład, w pisowym po 30, 40, 50 zł zbiera się pula znacznie większa niż te 2200 ustawowe, w związku z czym organizatorzy wymyślili taki myk i część pieniędzy przekazują do innej puli, co, rozumiesz, trzeba kombinować, jak to w Polsce
no jasne,
zawsze.
No wiadomo.
Część pieniędzy trafia do puli tak zwanego Mastersa, w Mastersie gra się o bilet do na turniej zagraniczny, legalnie zorganizowany za granicą, jest bilet do dwóch, trzech turniejów, przejazd, hotel i tak dalej, cały taki pakiecik. Masa ludzi w to gra, masa ludzi jeździ. Dla nich to jest przygoda, to jest zetknięcie z pokerem takim prawdziwym, pierwsze. I teraz w optymalnych warunkach, w idealnym kraju byłoby tak, że oni po prostu smakują tego, mówią super, fajne i mogą się rozwijać.
No tak, no, ale w normalnych warunkach to my żyliśmy do 31 grudnia 2009 roku, bo to wszystko, o czym mówisz, mieliśmy, no tak. Że tak powiem, na standardzie u nas w kraju i mogliśmy w pokera grać. No dlaczego, tak. dlaczego ta ustawa jest tak zła? Bo może nie wszyscy też o tym wiedzą. No, pierwsza podstawowa sprawa to jest wysokość podatku. W polskich turniejach rozgrywanych w naszych kasynach.
W tych trzech, tak?
W tych trzech obecnie, tak. No kiedyś było ich trochę więcej, no ale to właśnie dlatego, że są takie, a nie inne przepisy, no to po prostu kasyna zamykają pokera, bo im się to zupełnie nie opłaca. Wysokość podatku od wygranych wynosi 25%. Dla porównania wam powiem, że na całym świecie gra się praktycznie albo bez podatku.
Trzymajmy się Unii Europejskiej, albo, bo nas
no to trzymajmy się Unii.
Jeżeli pojedziemy do Łomuńca wspomnianego, zagramy w turnieju,
nie płacimy
wygramy
podatku w ogóle 5
tysięcy koron czy 10, nie zapłacimy tego ani, nawet nie wiem, jak się dzieli korona, nie na centy, tylko na co?
Talerze,
możliwe. Nie, halerze? No dobrze, no. Więc nie zapłacisz ani halerza podatku. Patrzcie, jak poker rozwija, widzisz? Nie wiedzieliście do tej pory, że grosz czeski to jest halerz.
Nie zapłacisz podatku, ale nie zapłacisz podatku praktycznie prawie w całej Unii.
Ja jest to nie chyba, zapłacę, dlatego że nie
jest
wygram.
Jest chyba
nie?
W Danii tylko, o ile ja dobrze pamiętam, podatek jakiś tam 3 czy 5%. Poza tym chyba tych podatków w Unii Europejskiej od gry
w pokera my de facto
nie
płacimy podatek, jadąc do Czech płacimy podatek taki, że trzeba zapłacić za przejazd, za hotel, za tak dalej.
No tak,
na to wszystko
tak.
Wydajemy
hajs. Za czeskie piwo.
Wydajemy pieniądze właśnie na hotel, na restaurację, na piwo, na atrakcje. To jest masa pieniędzy. Słuchajcie, jak jest festiwal, duży festiwal, na przykład Poker Fever, festiwal organizowany w Łomuńcu.
Tak, zapraszamy od poniedziałku do Łomuńca.
No dobra, ja tego nie powiedziałem. W każdym razie, jak jest duży festiwal pokerowy w Czechach, to jak gra na przykład 1500 osób na takim festiwalu, czy 2000, to z tego 60-70% to są Polacy.
To są Polacy, którzy nie mają gdzie grać, więc przyjeżdżają do Czech.
To wyobraźcie sobie, ilu tych Polaków by zagrało, jakby tego typu turniej był w Warszawie zorganizowany.
Ale był, znaczy to można powiedzieć, no bo
nie,
nawet...
Nie, to były dawne czasy, to było co innego.
Ale nie, możemy powiedzieć, był jeszcze niedawno cykl pokerowy, który się w miarę dobrze rozwijał w warszawskim kasynie.
Mimo tego podatku.
I mimo podatku grało tam w tym turnieju, po 500-600 osób. Mimo 25% podatku.
Tak, który de facto,
który,
wiecie,
to jest co, odstrasza w zasadzie większość graczy w Polsce.
Teraz tak, pomyślicie sobie niektórzy teraz tak. No dobra, co mnie podatek obchodzi? Płacę wpisowego 500 zł, wygram 60 tysięcy, to co mnie podatek obchodzi? Tak, jestem 40 tysięcy do przodu. Tak. Tylko, że prawdziwy pokerzysta to jest ktoś, kto bardzo dokładnie wszystko liczy. W tej grze odnosi się sukcesy nie dlatego, że dostanie się dobre karty, tylko dlatego, że się dobrze wszystko liczy. Liczy się szanse na wygranie w danym rozdaniu, procent, jaki trzeba dołożyć, i wysokość przybicia, wszystko trzeba policzyć. Poczytajcie sobie trochę, my wam będziemy opowiadać na antenie o tym, natomiast chodzi o dokładne policzenie. I teraz pokerzysta dąży do tego, żeby wyciągnąć maksymalną wartość z danego rozdania, z danego turnieju, z każdej sytuacji. No więc płacenie 25% podatku nigdy nie jest maksymalną wartością. Zawsze jest bardzo słabą wartością. Nawet jak się wygra ten turniej, no to tak naprawdę jest się do tyłu. W długim okresie.
No tak, no każdy pokerzysta szuka... jak najwięcej pieniędzy w tym biznesie. No, sprawa jest prosta. Nie po to się człowiek uczy, nie po to poświęca w godziny, dni, tygodnie, miesiące na naukę gry, żeby, krótko mówiąc, odpuszczać sobie swój zarobek. A w tym momencie no, te 25%, które zabierane jest z jego wygranej, no, to jest tak, stracony przez niego czysty pieniądz.
Paradoks jest też taki, że wiecie, płacisz podatek od wygranej, nie od inwestycji. To znaczy, jeśli zagrasz w 10 turniejach za 100 zł i raz wygrasz 1000, to płacisz 20% od 1000, a nie 20%
od tego, co... Ale nikt nie odliczy ci tych wpisowych.
Jest to absurd.
To jest totalny
natomiast
absurd.
Ważną rzecz powiedziałeś przed chwilą, tak mimochodem gdzieś tam przemknęła. W pokerze trzeba się uczyć. To nie jest tak, jak wiecie, jak w grze w ruletkę, że możesz iść do kasyna i codziennie rzucać 35 czerwone czy czarne, nawet nie wiem, i jak masz szczęście, to wypadnie, jak nie, to nie. No, w pokerze trzeba się rozwijać. Generalnie dobrzy gracze, tacy wygrywający, profesjonalni gracze, tak naprawdę więcej czasu poświęcają na naukę, na analizy, na rozkładanie tych rozdań na czynniki pierwsze, niż na samą grę. Ja ostatnio rozmawiałem na przykład z Bartoszem Soćko, to jest trener reprezentacji Polski w szachach, który doprowadził tych naszych szachistów do 4. miejsca na świecie,
ale również
w olimpiadzie. On też grywa w pokera. Tak. Natomiast on opowiadał mi o takim młodym szachiście, który się nazywa Jan Krzysztof Duda i jest najlepszym juniorem na świecie do lat 20, co jest w ogóle jakimś mega wynikiem. W każdym razie on opowiadał mi coś takiego,
on chyba jest w ogóle w top 20 na świecie w tej chwili, nie?
On jest coś koło top 20, tak. W każdym razie opowiadał coś takiego, że ten właśnie Janek, fajne imię swoją drogą, w każdym razie on potrafi coś, on tymi szachami żyje non-stop. To znaczy on mówi, nagle idą na basen, do restauracji, na kolację, czy siedzą w samolocie i on nagle mówi, kurczę, w tej 21. partii mogłem jednak wieżą zagrać na B7. Rozumiecie? Rozkłada to na czynniki pierwsze tak głęboko, że nawet po tygodniu czy dwóch siedzi i myśli o jednym rozdaniu, o jednym zagraniu. I zmierzam do tego, dlaczego o szachach? Dlatego, że najlepsi pokerzyści robią dokładnie tak samo.
Tylko tam z rozdaniami,
a nie z partiami. Nie ma miejsca na przypadek. Co więcej, jeszcze w pokerze masz tych miejsc, gdzie możesz popełnić błąd, albo zagrać lepiej, albo gorzej. Jest bardzo wiele momentów, tak?
No
i teraz ci najlepsi mają non-stop trybiki w głowie, które się kręcą i zastanawiają się, trzeba było przebić, czy zaczekać, czy może więcej, czy zagrać all-in, czy blefować. Rozumiesz? Masa różnych możliwych zagrań w każdym momencie. Dlatego ta gra jest taka ciekawa.
Oczywiście, no bo tak naprawdę w pokerze nie ma dwóch takich samych rozdań. Ja myślę, że gdyby posadzić, nie wiem, pięć par takich po dwóch graczy i każdemu dać, w każdej z tych par dać te same karty, to ja podejrzewam, że w sposób rozegrania tej samej ręki, w zależności od stopnia zaawansowania, od umiejętności, od wiedzy pokerowej i tak dalej, będzie w każdym przypadku inny.
Tak.
Mimo tego, że jak gdyby każdy z nich zostanie postawiony w tej samej sytuacji. W związku z powyższym miejsce na błąd jest zawsze w pokerze. Tam się, że tak powiem, na prostej drodze człowiek potknie, no i już się nie podniesie, bo się po prostu, krótko mówiąc, wywali na ryja. No.
Nawiązując do różnych rąk, które można różnie rozgrywać, nawiązując do tytułu naszej audycji na waleta, para waletów, jak wiadomo, są trzy sposoby rozegrania pary waletów, wszystkie są do dupy.
Wszystkie są złe, tak jest.
No ale cóż, tak to jest. Słuchajcie, jeszcze kończąc wątek grania w Polsce i rozgrywek. Legalny poker organizuje poza turniejami, właściwie w całej Polsce, w każdym większym mieście i w mniejszych też są turnieje, można ich znaleźć w internecie i sobie poszukać czegoś w okolicach swoich i zagrać za symboliczne pieniądze, zobaczyć, czy wam się ta gra podoba, czy nie. Ważna wiadomość, że zawsze z każdego wpisowego część jest do wydania na barze, więc jest w ogóle klimatycznie i fajnie. Natomiast to, co chcieliśmy zaprosić, za tydzień, we czwartek, o godzinie 19 w Warszawie odbywa się pod patronatem legalnego pokera impreza, która się nazywa Weszło Poker Cup. Czyli nasz turniej pokerowy. Będzie tam ze 100 osób co najmniej. Będzie tam masa ludzi z naszej redakcji. Będzie Lord Cox na przykład. Będzie Mietek. Będzie Wojtek Piela, zdaje się. Będzie Samuel. Wiecie, będzie ciekawie. Generalnie my też się wybieramy.
Aż żal, że mnie nie będzie.
No, ciebie nie
wtedy
będzie, ale to nieważne.
Bez ciebie
też poradzimy. Słuchajcie, w każdym razie o 19.
Ty to i tak odpadniesz szybciej.
No to ja odpadnę szybciej, bo o 22 będę program prowadził.
No właśnie.
W każdym razie ten program będzie dotyczył głównie tego turnieju. Będziemy się śmiać z tych, co odpadli. odpadli, kibicować tym, co nie odpadli. Turniej o 19 godzinie w House of Pool, to jest taki klub bilardowy, który znajduje się tuż koło redakcji Weszło na Mokotowie, przy Galerii Mokotów. Znajdziecie w internecie na pewno wszystkie te. No i co, fajnie będzie nam się, miło będzie nam się spotkać, jeśli będziecie mieli ochotę dołączyć do zabawy.
Tak, zapraszamy wszystkich tam, bardzo gorąco.
Tam jest wpisowe, zdaje się, 30 zł, z czego 20 jest do wydania na barze, więc wiecie, mało kto skończy ten turniej trzeźwy i będziemy się po prostu dobrze bawić, bo z taką prawdziwą grą w pokera, o której mówiliśmy przed chwilą, o analizie rozdań i tak dalej, no wiele wspólnego to mieć nie będzie. To taki, umówmy się, taki pierwszy kroczek, tak?
Tak, to będzie
tak jak
to
KTS będzie, Weszło przy Lidze Mistrzów. No.
To będzie taka szczepionka pokerowa. Znaczy, jak przyjmiecie pierwszą dawkę, to będziecie chcieli za chwilę kolejne. Nawet jak nie gracie jeszcze w pokera, to przynajmniej możecie wpaść i zobaczyć, jak to się w ogóle odbywa, jak to wygląda, czym to się je i jak fajna jest zabawa po prostu. No, to jest taki turniej stricte rekreacyjny i amatorski, ale powiem wam, że tak naprawdę to, abstrahując od tych największych turniejów, gdzie grają się na największe pieniądze, to taka atmosfera jest praktycznie zawsze na turniejach pokerowych, no bo po prostu ludzie się pokerem chcą bawić i że tak powiem, nikt nie ma tak mocno ściśniętych pośladków, żeby się przy stole nie odezwać, albo żeby się nie zaśmiać.
Tak, atmosfera zawsze przy pokerze jest dobra, zwłaszcza przy takich, no tak, tak. Generalnie, co ważne, ktoś ładnie powiedział kiedyś, i to jest taka maksyma, która krąży po pokerowym świecie, że poker jest taką grą, której zasad można się nauczyć w 5 minut. Naprawdę. I to nie jest żadna ściema. Można się nauczyć błyskawicznie układów, tego, co kiedy następuje w tej grze i jak to robić. 5 minut. Tyle wystarczy. No 15, powiedzmy, jak ktoś jest powolny albo zmęczony. Natomiast, żeby się nauczyć tej gry tak naprawdę, to potrzeba całego życia. Bo ta gra ciągle się zmienia, ewoluuje i tak naprawdę, żeby osiągać naprawdę dobre wyniki, no trzeba poświęcić się, no jak w każdej grze. Natomiast, co ważne, można odnieść sukces jednorazowy na farcie zupełnym. To się zdarza też. Nawet tak jak ty, Jack, śledzisz największe turnieje pokerowe regularnie, komentujesz w telewizji i tak dalej. No zdarza się tak, że kompletny amator przyjeżdża na turniej na 1000 osób i go wygrywa, wychodzi z 1 000 000 euro albo lepiej.
Ale oczywiście, to głównie widać to w main evencie World Series of Poker, gdzie przyjeżdża co roku do Las Vegas 7-8 tysięcy ludzi, którzy spełniają swoje marzenia tak naprawdę, bo dla większości z nich zagranie w największym turnieju pokerowym na świecie to jest po prostu spełnienie pokerowego marzenia i wielu z nich no te marzenia realizuje jeszcze bardziej, to znaczy po prostu zachodzą w tym turnieju daleko, dochodzą do miejsc płatnych, niektórzy nawet wchodzą na stół finałowy, który jest transmitowany na cały świat z wielką pompą. Ostatnio, dwa lata temu, był taki Brytyjczyk, John Hesp, taki dziadunio w kolorowych marynarkach, w kolorowym kapeluszu w kwiatki. No totalny, po prostu totalnie odjechany koleś, który tak naprawdę... No, tak jak mówisz, no znał zasady, no ale żeby jemu tam było blisko do ćwierć prosa nawet, to bym nie powiedział. Ale zajął chyba, o ile dobrze pamiętam, czwarte albo piąte miejsce na 7 czy 8 tysięcy ludzi.
Zgarnął
parę milionów dolarów. I teraz ciekawostka, uwaga, Brytyjczycy kręcą o nim film.
Fantastycznie.
Kręcą o nim film właśnie o tym, jak się on na ten main event dostał, jak się na niego wybrał, jak
ale
tam
fabuła
pojechał.
Czy dokument?
Fabuła. Fantastycznie. Fabuła. No właśnie fabularny film. Więc będzie miał pamiątkę na całe życie. Cała rodzina go tam wspierała i było super.
Fantastycznie. No. Prawda jest taka też, że o paru polskich graczach też można by filmy kręcić, bo...
O, tam, znam wielu takich.
No, ale to i takich amatorach zupełnych w tym stylu, ale też to, od czego zaczęliśmy. Mamy naprawdę duże sukcesy, jeśli chodzi o pokera turniejowego na świecie. Właściwie... No co kilka festiwali takich dużych możemy się chwalić polskim sukcesem. Ostatnio Piotr Nużyński, lekarz z Polski, który
z Warszawy, tak.
Z Warszawy, który sobie w pokera pogrywa, jeździ po świecie i wygrał wielki turniej w Barcelonie, największy turniej z cyklu EPT, jaki był kiedykolwiek rozegrany. Co więcej, jest kolejnym gościem, polskim, który wygrał ten turniej. A my mamy na antenie też gościa, który troszkę w życiu powygrywał. Halo, halo.
Halo, witam.
No cześć, witamy cię prosto z gorących Bahamów, Teges.
Jak na Bahamach pogoda o 8 rano, Teges, powiedz?
No bardzo dobrze, akurat w tym momencie nie widzę, ale słoneczko już wstało, więc na pewno jest bardzo pozytywnie. Mimo że czasami jakieś chmurki się pojawiają, to...
U nas w Warszawie też jest piękna pogoda, 25 stopni dzisiaj.
Wiem, wiem.
Przy kaloryferze.
W Polsce też jest super. No właśnie, tak myślałem.
No właśnie, Bahama mama, bo na Bahamach wielki turniej. Siadaj i opowiadaj, co tam się dzieje, co słychać, jak leci i w ogóle... I w ogóle co trzeba zrobić, żeby na Bahamy pojechać grać w pokera, no?
Znaczy powiem tak, no dla mnie już są wakacje. Zresztą to jest takie jedno z tych przywilejów pokerzystów, że czasami możemy sobie pojechać na jakiś turniej i połączyć go po prostu z fajnymi wakacjami. I zagrałem po prostu main event tutaj z wpisowym $5000, gdzie pula gwarantowana była 10 milionów. W sumie się okazało, że nawet nie zebrało się tyle wpisowych, ile trzeba i jak gdyby
a i tak organizator będą
dołożył. Tak, organizator dokłada $1 000 000 z własnej kieszeni, przez co będziemy mieli 3 milionerów. Pierwsze miejsce będzie $1.5 miliona, potem chyba 1,2 miliona i trzecie miejsce $1 000 000. Jest jeszcze, z tego co wiem, paru Polaków w grze. Tak więc może będzie kolejny wspaniały wynik. Plus, no oczywiście do tego były turnieje z pisałem 50 tysięcy, 250 tysięcy, no ale to trochę raz, że poza moim budżetem, a dwa, że opłacalność tutaj nie byłaby do końca specjalna, tym bardziej, że przyjechałem sobie z rodziną, żeby wypocząć, tak więc ja tutaj spędzam super wakacje. No jak zagrać? No wiadomo, że...
Jak najlepiej.
Organizatorzy, znaczy inaczej, jak się dostać do takiego turnieju, no to organizatorzy normalnie w Europie, którzy mogą jak gdyby prowadzić swoje gry, dają szansę ludziom wygrać w satelitkach. Dlatego fajnie, bo można tu spotkać ludzi, którzy zainwestowali, nie wiem, $2, a mieli szansę zagrać turniej za 5000. Do tego dostali jeszcze hotel, pieniądze na przelot i pieniądze na pobyt tutaj, tak więc...
Tak trzeba żyć.
No, wiadomo, dla profesjonalistów...
Tydzień wakacji na Bahamach za $2 wciąż możliwe.
9 dni.
Trochę znaczy, drogo, tak, no, ale...
Dla profesjonalistów to wiadomo, jest to jak gdyby jakiś tak, że gramy w pisowe wyższe, żeby to wygrać, ale jest spora grupa ludzi, którzy tak naprawdę zainwestowała naprawdę $2, przeszło potem parę tych satelitek i w końcu się udało.
No tak, ostatnio na World Series of Poker Europe Bubble Boyem niestety, czyli pierwszym gościem, znaczy ostatnim gościem bez kasy w turnieju został koleś, który zakwalifikował się z satelity online za 1 cent. A grał w turnieju za 5300 euro. O ile dobrze pamiętam, wpisowe. Więc można.
I z tego co wiem, bo to było niedawno, tak?
Tak, no w Rozwadowie
teraz. Chyba, z tego co wiem, to dostał nagrodę pocieszenia. Chyba i bilet z pisowem 530 dolarów od organizatora właśnie, od organizatora, żeby mógł sobie zagrać jeszcze jakiś turniej. Też bardzo przyjemne z ich strony, że taką osobę jak gdyby...
No właśnie, powiedz mi Teges, bo ty jesteś jednym z tych graczy. Dzisiaj rozmawiamy tak trochę o ustawie hazardowej i o tym, że w Polsce nie mamy możliwości gry. Ty jesteś jednym z tych graczy, który od wielu lat spędza życie poza domem. Jak ty odbierasz w ogóle fakt, że w Polsce nie możesz grać legalnie w pokera praktycznie? Nie masz gdzie grać w pokera.
No jest to... No. Wiadomo, jest to bardzo smutne tak naprawdę, no bo te wszystkie festiwale, czy mniejsze, czy większe, tak nie wiem, czy wpisowe tak naprawdę chodzi o to bardziej, czy są mniejsze, czy większe wpisowe i tak gromadzą masę ludzi. Można, nie wiem, ja z mojej perspektywy mogę pojechać do różnych miast na świecie, pozwiedzać sobie przy okazji, czasami zaczerpnąć kultury, napić się jakiegoś tam, nie wiem, czy sangrii, czy czegokolwiek pozwiedzać i tak naprawdę napędza to też turystykę i wszystko. Jest to fajne doświadczenie, tak, ale jest to smutne, że tak naprawdę nigdy nie miałem szansy jak gdyby zagrać poza właśnie tym, co wspominaliście jeszcze kiedyś w Warszawie. Do niedawna były turnieje, to był jedyny chyba 2 razy zagrałem w Warszawie, a tak to nigdy w Polsce, bo jeszcze za czasów 2009 roku, kiedy były te turnieje w Polsce organizowane, nie było mi dane zagrać. No jest to po prostu, powiedziałbym, bardzo smutna sprawa, że tak, no jest ten poker tak w Europie legalny, wszyscy grają, wszyscy się tym fascynują i w ogóle, a w Polsce jak gdyby tak trochę ze ścianek i i jest to jak gdyby taka szara strefa, gdzie wiadomo, gdzieś, nie wiem, po piwnicach pewnie jakieś turnieje czy jakieś gry też się odbywają.
Tak słyszałem, tak słyszałem.
Takie zasłuchy doszły.
Słuchaj, ale czy ja dobrze usłyszałem to, co mówiłeś wcześniej, że słuchałeś naszej audycji od początku?
Słuchałem nie od początku.
Ale posłuchajcie, to jest ważna wiadomość. Audycja ruszyła dzisiaj, pierwszy odcinek.
A ludzie nas słuchają,
od Warszawy do Bahamów nas słuchają, także jest grubo.
Oczywiście. Myślę, że spokojnie jeszcze dalej. Założę się, że ktoś w Australii.
O.
Gdzie was słucham.
Będziemy sprawdzać na jakimś tam
nie wiem, która to jest godzina, ale warto. Taką dwójkę.
Takich dwóch jak nas trzech, to wiesz.
To nie ma ani jednego.
Wiesz, przed siódmą już miałem motylki, żeby wstać z łóżka i posłuchać, no ale dopiero się zwlokłem po siódmym, 15 po chyba.
No to wybaczamy. Posłuchaj, powiedz mi jeszcze coś takiego. Jak ty tłumaczysz fakt, że u nas nie wolno grać pokera i to jest tak, jak mówisz, jedna wielka szara strefa, trzeba gdzieś wyjeżdżać, kombinować i tak dalej. A mimo tego, jak spojrzeć tak globalnie na wyniki dużych turniejów, zwłaszcza w Europie, no to co chwila są polskie nazwiska gdzieś na samym szczycie albo nawet wśród zwycięzców. Jak to jest możliwe?
Wiesz, no prawda jest taka, że część po prostu pokerzystów, którzy grają zawodowo, przeniosła się z Polski na przykład czy to na Maltę, czy do Wielkiej Brytanii i grałem dalej pod flagą polską, bo tak naprawdę no, utożsamiałem się z tym, ale że nie, są Polakami.
Ale nie chodzi o coś innego. Mi chodzi o to, dlaczego w turniejach na żywo mamy tak dużo dobrych polskich wyników, mimo że nie możemy grać tutaj. No,
no tak, ale no tak,
praktycznie nie powinniśmy mieć doświadczenia, prawda?
Że, no tak, ale jest część po prostu osób, która wyjechała za granicę, i jak gdyby mieszka też i gra profesjonalnie dalej, powiedzmy online, bo wiadomo, w Polsce nie można grać online, a są ludzie, którzy po prostu online też mają super wyniki i dalej grają jak gdyby pod flagą Polski, a mimo tego, że mieszkają za granicą i stąd myślę to. Plus naprawdę mamy taką grupę bardzo, bardzo dobrych graczy, która często jest otwarte, jak ktoś, jak gdyby, nie wiem, ma jakiś nowy, dobry wynik, szybko doskakuje wymiana jak gdyby informacji w ogóle. Nie jest to tak, wiadomo, że pewnie najlepiej zorganizowaną grupą są Niemcy, no ale u nich nie było takich problemów z pokerami w ogóle. No i stąd może tak dobrze się rozwinęli, że grają teraz turnieje za 50, 100 tysięcy, czy 100 tysięcy, czy 250 tysięcy i jeden po drugim wygrywają. Może gdyby w Polsce nie było takiej ustawy, to właśnie Polacy by osiągali takie wyniki, bo na pewno predyspozycje do tego mamy.
Myślisz, że będzie taka grupa kiedyś polskich graczy tak zorganizowana jak ta szkoła niemiecka, która teraz święci wielkie triumfy?
Wiesz co, ja myślę, że za tą szkołą niemiecką stoją też bardzo poważni inwestorzy w tym wszystkim, bo jednak nie jest to jakaś tajemnica, że ludzie, którzy często grają turnieje za 50 tysięcy plus, często mają dla siebie, nie wiem, nawet i 5% czy 10%, a tak naprawdę reszta udziałów jest sprzedawana i po prostu tu najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby był jak gdyby kapitał i ktoś, kto na przykład, nie wiem, jeżeli stajkuje daną osobę, bo tak się mówi, że ktoś wykłada z jakiegoś pieniądze na turniej, to nie była osoba typu, że na przykład, wiesz co, mam, czuję, wygrasz w tym turnieju, masz tu 50 tysięcy euro i zagraj. Nie, są to zazwyczaj ludzie, którzy są milionerami, wiedzą, że tak naprawdę poker to jest inwestycja, to nie jest 1, 10 turniejów, 20, to może być 100 turniejów, bo prawda jest taka, że jeżeli na przykład wydamy, nie wiem, 30 razy po 50 tysięcy, a za 31 razem uda się wygrać i wygra się, nie wiem, 2-3 miliony, to ta inwestycja się zwraca, tylko trzeba mieć jak gdyby fundusze na to, tak, i na tym się to rozkłada, żeby to nie był hazard, że jak gdyby na przykład jak ktoś ma milion dolarów, żeby nie inwestował w turnieje po 100 tysięcy, nawet nie inwestował w turnieje po 50 tysięcy, tylko grał w turnieje, nie wiem, za 1500, 2000, żeby nie bolało go tego budżetu jak gdyby w ogóle, tak.
No dobra, Teges, ja mam nadzieję, że tak czy inaczej my się tutaj po twoim powrocie z Bahamów i po twoich wakacjach kiedyś się złapiemy tutaj w studiu.
Znaczy nie kiedyś, tylko wpisuj tylko, w kalendarz tylko po prostu i przyjeżdżaj, no kurczę. Tak.
Weźmiesz swojego brata bliźniaka w Sousika ze sobą i wpadniecie we dwóch na... Tym razem poopalać się w Warszawie, a nie na Bahamach.
Spoko, jak zagwarantujesz 25 stopni.
To tutaj jest
mamy dobre kaloryfery.
Ciepło w redakcji jest, także nie zmarzniecie na pewno. Dziękujemy ci pięknie za rozmowę. Pozdrów wszystkich, którzy są tam na miejscu, na Bahamach jeszcze się byczą i nas wkurzają tutaj swoimi zdjęciami na Instagramach i Facebookach. Powiedz, że ich nienawidzimy. I co? I do zobaczenia chyba.
I dzięki.
Już w redakcji, już przy mikrofonie.
Dobra, dzięki, pozdrawiam.
Pozdrawiamy, to był Teges prosto z Bahamów. No i co, powoli musimy kończyć, bo już tutaj nas już koledzy gonią. Wojtek Piela zaraz wjeżdża z serwisem informacyjnym. No i co, słuchajcie, pierwsza audycja na Waleta. Poruszyliśmy temat ustawy hazardowej, tego co się dzieje w Polsce z pokerem, zajrzeliśmy na Bahamy. Mamy nadzieję, że się nie nudziliście z nami, mamy nadzieję, że było ok i że następne będą jeszcze ciekawsze. Dajcie znać na Twitterze, na Facebooku.
Tak, hashtag na Waleta.
Na Waleta, hashtag, dokładnie tak. Jak się podobało, jakie macie pomysły i propozycje na następne spotkania?
Tak, może zaproponujecie nam ciekawych gości, może my wam zaproponujemy gości, których się nawet nie będziecie spodziewali, już z paroma naszymi graczami zawodowymi rozmawialiśmy.
Generalnie kolejka się ustawia, zapisy
będą chcieli
są już na za
nas
miesiąc.
Odwiedzić. Tak, teraz już niedługo będziemy brali łapówki za to, żeby kogoś wpuścić do audycji, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakieś pytania przede wszystkim, bo tak naprawdę bardzo chętnie będziemy na wasze pytania
ustaliliśmy,
czy tematy odpowiadali.
Jack Daniels ma misję, został misjonarzem, będzie atakował. Tak. Słuchajcie, zapraszamy jeszcze raz na...
sobie uszyję.
Zapraszamy teraz jeszcze raz na nasz turniej Weszło Cup. Już za niespełna tydzień. Wojtek Piela też ma zagrać, z tego co słyszałem.
Nie, ja się chyba nie czuję, ale zobaczymy, może gdzieś tam się pokręcę. Jak będzie FIFA, to...
Nie, będzie poker tylko. Słuchajcie, na Waleta pierwszy odcinek za nami. Rafał Gładysz, Jack Daniels.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Janek Ciosek, dzięki bardzo. Do następnego razu.
Słuchasz Weszło FM.